dotykamy kwestii bardzo duchowej, kwestii pieniędzy, kwestii ofiarności. I do tej pory zobaczyliśmy, że obowiązkiem członka zboru, obowiązkiem chrześcijanina, albo też inaczej mówiąc, pozytywnie mówiąc, przywilejem chrześcijanina jest wspieranie służby głoszenia słowa w zborze, do którego należy. Zobaczyliśmy też, jak nasz Pan Jezus Chrystus postępował z pieniędzmi. Tydzień temu odpowiedzieliśmy na 3 takie pytania interesujące. Czy Jezus potrzebował pieniędzy? Jak Jezus pozyskiwał pieniądze? Oraz jak Jezus zarządzał pieniędzmi? Więc jeżeli ktoś jest ciekawy, nie słyszał tych rzeczy, to zachęcam, żeby odsłuchać sobie te kazania na naszej stronie, czy obejrzeć na naszej stronie. A dzisiaj chciałbym, abyśmy zrobili następny krok i zobaczyli, jak pierwszy Kościół postępował z pieniędzmi. I będzie to już ostatnie kazanie z tej serii dotyczącej pieniędzy. Więc dzisiaj patrzymy na Kościół. Jest dużo materiału, tak? Jest dużo materiału. Oczywiście wszystkiego nie wybrałem, tylko pokazuję pewne główne rzeczy. Natomiast tego jest dosyć sporo. Więc zobaczmy, co Pismo mówi odnośnie pieniędzy w pierwszym Kościele. 3 punkty, jak zwykle. Pierwszy punkt, troska o ubogich. I zacznijmy od fragmentu z listu do Galacjan, 2 rozdziału, wersety 9-10. Gdy więc zdali sobie sprawę z danej mi łaski, Jakub, Kefas i Jan, ludzie uchodzący za filary, uścisnęli mnie i Barnabie rękę na znak wspólnoty. Uczynili to w przekonaniu, że my mamy iść do pogan, a oni do obrzezanych. Prosili nas tylko, abyśmy pamiętali o ubogich, co zawsze starałem się mieć na uwadze. Więc o czym w tym fragmencie mówi nam apostoł Paweł? Otóż apostoł Paweł relacjonuje nam pewne wydarzenie, pewne spotkanie na szczycie, można byłoby powiedzieć, spotkanie 2 grup apostołów. Apostołów tych, którzy chodzili początkowo z Panem Jezusem Chrystusem i zostali wcześniej przez Niego wybrani, i którzy są filarami zboru w Jerozolimie, czyli Jakub, Kefas, czyli Piotr i Jan, więc ta trójka, i oni się spotykają z Barnabą i Pawłem, których Bóg powołał do służby apostolskiej później, już po swoim zniebowstąpieniu. Więc te 2 grupy się spotykają i można powiedzieć przypieczętują. Ci starsi apostołowie honorują tych nowych apostołów, podają sobie rękę, czy uścisnęli sobie ręce na znak wspólnoty. Oni uznają apostolstwo Pawła i Barnaby. Ale najciekawszy ze względu na dzisiejszy temat jest werset 10. To spotkanie na szczycie jest sfinalizowane czym? O kim mieli pamiętać Paweł i Barnaba w trakcie wykonywania swojej służby wśród pogan, swojej apostolskiej służby? Werset 10 mówi, że mieli pamiętać o ubogich. Więc można powiedzieć, że było to bardzo ważne spotkanie i to spotkanie zostało zwieńczone prośbą skierowaną od apostołów z Jerozolimy do apostołów pogan, aby pamiętali o ubogich. Więc to nam pokazuje bardzo wyraźnie, wydaje mi się, że kwestia ubogich była kwestią dla apostołów zasadniczą, fundamentalną, ważną. I widzimy, że apostoł Paweł z tym nie dyskutował, ale się temu poddał. Starał się zawsze mieć to na uwadze. Zatem apostołowie kopiują to, co widzieli u Pana Jezusa. Jezus troszczył się o ubogich, tak jak tydzień temu to zobaczyliśmy, i przekazywał ze wspólnej kasy pieniądze na ich wsparcie. I to samo robili apostołowie, których Jezus przygotował do służby, tak, czyli też wspierali ubogich, ale robili to też apostołowie, których Jezus powołał do służby już po swoim zniebowstąpieniu. Więc ta zasada wspierania ubogich później jest przekazana w listach w Nowym Testamencie. I tak na przykład w liście do Efezjan 4:28 znajdujemy taką informację, takie zalecenie, instrukcję, polecenie. Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Znowu widzimy, tak, apostoł Paweł mógłby napisać, kto kradnie, niech kraść przestanie, raczej niech pracuje ciężko. I mógłby zakończyć w tym momencie, ale nie, apostoł Paweł mówi, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Inaczej pokazuje nam, że to jest pewien priorytet w życiu chrześcijanina, by zarabiać ciężką pracą, czy generalnie, żeby zarabiać pracą i z tych zarobionych pieniędzy, żeby móc wspierać potrzebujących. I teraz pytanie, czy te środki, które zarobimy, tak, i które powinniśmy przekazać na, czy którymi powinniśmy wspierać potrzebujących, są przeznaczone tylko dla potrzebujących wśród wierzących, czy też może jest to ogólnie powiedziane, że do wszystkich potrzebujących. Tak, czy powinniśmy wspierać tylko potrzebujących, wierzących, czy też możemy wspierać też potrzebujących wśród niewierzących. Więc wydaje mi się, że odpowiedź znajduje się w liście do Galacjan, w 6:10. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Więc wyciągam z tego wersetu wniosek, że należy wyświadczać dobro wszystkim, niezależnie od tego, czy są wierzący, czy są niewierzący. Należy wspierać wszystkich potrzebujących, ale w szczególności, żeby wspierać braci i siostry w Panu, czyli z domownikom wiary, czy wspierać domowników wiary. Więc ta pomoc nie ogranicza się wyłącznie do wierzących, ale obejmuje wszystkich potrzebujących, tyle że wierzący, można powiedzieć, mają wyższy priorytet. Ja bym tak to powiedział. A jak to wyglądało w praktyce? Więc mamy zasadę, żeby wspierać ubogich. Jak to wyglądało w praktyce pierwszego kościoła? Jak zbory wspierały potrzebujących? Więc zobaczmy, co Pismo nam mówi w tej sprawie. Więc mamy troska o ubogich w zborze, podpunkt. I przeczytajmy dwa fragmenty z Dziejów Apostolskich. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. I drugi fragment z 4 rozdziału. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Widzimy, jak funkcjonował pierwszy chrześcijański zbór w Jerozolimie. Te wersety pokazują nam, że zbór troszczył się o tych spośród siebie, którzy cierpieli niedostatek. Brak jednych wierzących był wyrównywany przez nadmiar innych. Wierzący sprzedawali swoje grunty lub domy, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży kładli u stóp apostołów, czy też przekazywali do wspólnej kasy. I później te pieniądze służyły zaspokajaniu różnych potrzeb wierzących, tych, którzy cierpieli niedostatek. I w taki sposób zbór wspierał potrzebujących, wierzących. Nie wiem, czy pamiętacie kwestia wdów. Na początku Dziejów Apostolskich też ustanowiono 7 diakonów, którzy się tą sprawą zajęli, bo wdowy nie miały wsparcia, więc zbór się o nie troszczył i je wspiera. Więc te pieniądze służyły też zaspokajaniu właśnie potrzeb tych najuboższych, między innymi wdów. Więc to jest podpunkt A, troska o ubogich w zborze. Ale też widzimy, że zbory troszczyły się o świętych w innych częściach cesarstwa, w innych zborach. Więc przeczytajmy kolejne fragmenty Pisma Świętego. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, wersety 27-30. W tych zaś dniach przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. Jeden z nich imieniem Hagabos zapowiedział pod wpływem ducha, że na całym świecie nastanie wielki głód. Nastał on też za panowania Klaudiusza. Co do uczniów natomiast, tyle, na ile każdego było stać, wszyscy postanowili wysłać pomoc braciom mieszkającym w Judei. Zgodnie z postanowieniem posłali ją starszym za pośrednictwem Barnaby i Saula. I drugi fragment z listu do Rzymian 15, 25-27. Obecnie jestem w drodze do Jerozolimy. Idę ze wsparciem dla świętych, przekazanym przez Macedonię i Achaję. Uznały one za właściwe złożyć się na potrzeby ubogich wśród świętych w Jerozolimie. I słusznie, bo rzeczywiście są ich dłużnikami. Skoro poganie dostąpili udziału w ich dobrach duchowych, nic nie przeszkadza, by usłużyli im materialnymi. Co nam te fragmenty pokazują? No pokazują nam, że ta troska o ubogich nie była ograniczona jedynie do zboru. Zbory też wspierały się nawzajem. W tym przypadku mamy zorganizowaną zbiórkę pieniędzy na wsparcie braci i sióstr mieszkających w Judei, których dotknął głód generalnie. I pierwsza zbiórka została zorganizowana w Antiochii, czyli w prowincji Syrii. Drugi fragment mówi o innej zbiórce. Ta zbiórka została zorganizowana przez zbory znajdujące się w dwóch prowincjach Cesarstwa Rzymskiego, Macedonię i Achaję. Więc jeśli chodzi o Macedonię, to tam były dwa główne zbory, Filipia i Tesalonika, a jeśli chodzi o Achaję, to głównym zborem był Korynt. Więc to tak historycznie. Chociaż te fragmenty mówią nam o zbiórce na wierzących z Judei, to nie powinniśmy zakładać, że była to ofiarność wyłącznie w jedną stronę. To znaczy, że wierzący pochodzenia pogańskiego byli w jakiś sposób zobowiązani do wspierania chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Tak, w końcu poganie korzystają z dóbr duchowych należących do Żydów, więc wydawałoby się, że są w jakiś sposób winni za coś, tak? Ale apostoł Paweł mówi nam, że gdyby była taka potrzeba, to taka pomoc bez problemu popłynęłaby również w drugą stronę, z Judei do zborów pogańskich. Apostoł Paweł wskazuje nam taką możliwość, gdy napisał właśnie w drugim liście do Koryntian 8, 13-14. Nie chodzi przy tym o to, aby innym przynieść ulgę, a samemu narazić się na brak. Chodzi o równowagę. Niech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, kiedyś być może ich nadmiar wyrówna wasz brak i w ten sposób będzie równowaga. Więc trzeba założyć, że okazjonalnie, nieregularnie, tak? Gdy pojawiała się taka potrzeba, zbory też wspierały potrzebujących wierzących ze zborów w innych prowincjach cesarstwa. Więc w taki właśnie sposób wspierano świętych. Tak? Lokalnie, w zborze, ale też i poza zborem wspierano świętych w innych zborach. Oczywiście ta pomoc nie ograniczała się jedynie do wierzących osób. Drugi punkt, jeśli chodzi o pieniądze w pierwszym kościele. Wspomaganie misjonarzy. Więc oprócz wspierania ubogich, czytamy o tym, że zbory wspierały działania misyjne, działania polegające na tym, że Ewangelia była głoszona w innych miejscach i też to wspieranie polegało na tym, że sfinansowano na przykład służbę apostoła Pawła. Przeczytajmy Filipian, 4 rozdział, wersety od 15 do 18. A wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach, poza wami jedynymi. Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru. Zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. Musimy pamiętać, że apostoł Paweł nie podróżował sam. Apostoł Paweł podróżował ze współpracownikami, miał zespół ludzi, więc to wsparcie, jakie otrzymywał, no nie było przeznaczone tylko i wyłącznie dla niego samego. Raczej było to wsparcie całego zespołu, żeby Ewangelia mogła być głoszona. I możemy założyć, i będzie to bardzo prawdopodobne, że na podobnych zasadach działali też inni apostołowie, inni posłani. Zatem widzimy, że oprócz potrzebujących, zbory wspierały działania misyjne, działania ewangelizacyjne. I to tyle w tym punkcie. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to zasady dotyczące dawania. Pismo mówi nam o zasadach dotyczących dawania. Zbierano pieniądze, tak? Dowiadujemy się o tym, na co zbierano pieniądze i na co wydawano pieniądze. Ale też dowiadujemy się z pisma, jakie zasady towarzyszą czy dotyczą dawaniu pieniędzy. Więc znowu przeczytajmy pewien fragment dotyczący zbiórki na rzecz świętych w Judei. 1 Koryntian 16, 1-4. Jeśli chodzi o wsparcie na rzecz świętych, również wy zróbcie tak, jak poleciłem kościołom Galacji. Niech pierwszego dnia tygodnia każdy z was odkłada sobie to, co zdołał zaoszczędzić, aby zbiórki nie organizować dopiero wtedy, gdy przyjdę. A ja, gdy się zjawię, poślę z listami tych, których uważacie za sprawdzonych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by się okazało, że ja też powinienem pójść, udadzą się tam ze mną. Więc dobrze jest mieć jakiś system, według którego przygotowuje się dar. Apostoł Paweł mówi o systemie, który był właściwy dla jego adresatów. Chodziło o to, że jego adresaci mieli czas, żeby się przygotować do tego, żeby zebrać dar, który byłby wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Musimy pamiętać, że w tamtych czasach nie można było zrobić przelewu. Więc nie, zbiórka z jednego nabożeństwa, można powiedzieć, no to nie wystarczyłaby prawdopodobnie na opłacenie podróży człowieka, który te pieniądze musiałby zanieść do Jerozolimy. Więc ta zbiórka trwała jakiś czas, żeby ta zbiórka miała ekonomiczne uzasadnienie, żeby koszty do zaniesienia, dostarczenia tych pieniędzy, bo ich trzeba było osobiście dostarczyć, nie były większe od tego, co zebrano. Więc dlatego apostoł Paweł pisze o takich zasadach, o tym systemie, żeby przez jakiś czas odkładać sobie z zaoszczędzonych pieniędzy i później zebrać to wszystko i te pieniądze przekazać dalej. Dlatego ta zbiórka nie była może z jednego nabożeństwa, tylko z jakiegoś okresu czasu. Ale tutaj mamy jeszcze jedną zasadę. Oprócz tego, że powinniśmy mieć jakiś system. Pieniędzmi powinny zajmować się osoby sprawdzone, cieszące się zaufaniem zboru. Pieniądze nie powinny być powierzane osobom właśnie niesprawdzonym, które nie cieszą się takim zaufaniem z tego prostego powodu, że pieniądze mogą być pokusą. Dla kogoś niesprawdzonego mogą być ogromną pokusą, i taka osoba może ulec pokusie i w jakiś sposób sprzeniewierzyć się tej służbie, czy sprzeniewierzyć się Bogu. Dlatego muszą być to osoby sprawdzone i zbór powinien takie osoby wybrać do tego, żeby zajmowały się pieniędzmi zborowymi. I jeszcze jeden fragment, 2 Koryntian 9, wersety 5-7. Uznałem zatem, że warto poprosić braci, aby poszli do was wcześniej i zawczasu przygotowali obiecany już przez was dar, tak aby rzeczywiście był to dar, a nie okruch skąpstwa. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Więc kolejne zasady bycia ofiarnym znajdują się w wersecie 7. Dzielenie się swoim mieniem musi być dobrowolne. Każdy daje tyle, ile sam postanowił. Każdy sam musi zdecydować, ile chce dać, czy w ogóle chce dać. Nie można nikogo naciskać, nie można zmuszać do niczego. Dawanie musi być dobrowolne, ale, trzeba dodać, musi też być radosne. To znaczy, że jeżeli coś dajemy w darze, to nie może temu towarzyszyć żal. Z tym darem musi być powiązana radość, czy też chęć uczestniczenia w potrzebach innych i radość zaspokajania tych potrzeb innych świętych na przykład. Więc musi być powiązana radość z tego, że w taki sposób uczestniczymy w Ewangelii, uczestniczymy w dziele Pana Jezusa Chrystusa. Więc kilka słów zastosowania. Więc ostatnie kazania dotyczące pieniędzy pokazują nam, że jest to bardzo ważny temat. To, jak zarządzamy pieniędzmi, co robimy z pieniędzmi, dotyczy naszej duchowości, dotyczy naszego uświęcenia. Ważne jest, aby wspierać funkcjonowanie zboru, szczególnie jeśli chodzi o głoszenie Słowa Bożego. Ważne jest, aby wspierać działania zboru mające na celu wspieranie potrzebujących. I w końcu ważne jest, aby wspierać zbór w jego działaniach mających na celu wspieranie działań misyjnych. I to, wydaje mi się, są trzy główne cele finansowe zboru. Zobaczyliśmy też, że jest zgodność pomiędzy tym, jak funkcjonował Jezus, a jak funkcjonował pierwszy Kościół, jak funkcjonowali apostołowie. Tak jak Jezus dbał o potrzebujących, tak też pierwszy Kościół pilnował tego, aby potrzebującym pomagać. Było to bardzo ważne dla pierwszego Kościoła i zobaczyliśmy też, jaka hojność oraz troska o świętych charakteryzowała pierwszych wierzących, pierwszych chrześcijan. I teraz mam pytanie właśnie do członków naszego zboru. Czy jako zbór, jeśli chodzi o finanse, to postępujemy zgodnie z nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa? To jest pytanie na razie retoryczne, nie trzeba odpowiadać w tej chwili. Czy pieniądze, które trafiają do wspólnej kasy, są przeznaczane na finansowanie tych trzech celów, o których tutaj wspomniałem? Wspieranie służby zgłoszenia słowa w zborze, wspieranie potrzebujących w zborze, ale też i poza zborem i trzecie, wspieranie działań misyjnych. Czy trzeba coś usprawnić? Czy trzeba coś skorygować? Są to pytania, które chciałbym postawić na naszym spotkaniu członkowskim w najbliższym czasie, kiedy będziemy mogli już zrobić takie spotkanie. Więc jeśli jesteś członkiem zboru i masz jakieś sugestie odnośnie tej kwestii, to proszę zapisz ją sobie na kartce, aby wrócić do tych kwestii, jak już będziemy mogli spotkać się w gronie właśnie członków zboru i te rzeczy omówić. Czy są jakieś sugestie, czy coś trzeba skorygować, czy coś trzeba usprawnić, to o tym musimy porozmawiać, jeżeli jest taka potrzeba, tak? A wydaje mi się, że jest. Kiedy dajemy nasze ciężko zarobione pieniądze na te cele, które tutaj wymieniłem, to musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Kiedy dajemy nasze pieniądze, to oprócz pieniędzy ofiarujemy Bogu uwielbienie. Czy można powiedzieć, to oddawanie pieniędzy jest oddaniem Bogu czci. Dawanie jest częścią oddawania Bogu czci. Jest to ofiara, można powiedzieć, dla Boga, która jest Bogu miła, która jest słodka, która podoba się Bogu, która jest dla Boga niczym wspaniałe pachnidło. To, jak troszczymy się o ubogich, to, jak wspieramy głoszenie Ewangelii, to, jak wspieramy działania misyjne, to są rzeczy, które podobają się Bogu. Dla Niego to jest jak słodka ofiara. Hebrajczyków 13:16. Nie pokazałem tego wersetu. Hebrajczyków 13:16. Nie zaniedbujcie też, dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż takie ofiary podobają się Bogu. I jeszcze jeden werset. Filipian 4:18. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. Więc kiedy dajemy, kiedy wspieramy działanie Chrystusa, można powiedzieć, i uczestniczymy w tym dziele Ewangelii, to jest to miła ofiara dla Boga. Czy wspierasz Boże dzieło swoim mieniem? Czy jesteś dawcą? Czy jesteś ochotnym dawcą? Czy jesteś radosnym dawcą? Niech każdy z nas odpowie sobie sam na to pytanie. Ale przede wszystkim niech ukrzyżowany Chrystus, ale też i zmartwychwstały Chrystus będzie dla nas przykładem w dawaniu, w byciu hojnym. On, będąc bogaty we wszystko, stał się dla nas biednym, aby nas ubogacić. Dlatego bądźmy gotowi, by Mu służyć całymi sobą, ale też całym naszym mieniem. Amen.